i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Witam Państwa serdecznie w pierwszą środę nowego roku w studiu radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie. Na początku chciałam Państwu życzyć, aby ten nowy rok nie był gorszy od poprzedniego, a my, żebyśmy byli lepsi niż w poprzednim roku. W dzisiejszej audycji chciałam trochę powiedzieć na temat słuchu, a konkretnie o niedosłuchu, który poważnie odbija się na rozwoju dziecka. Wiemy, że słuch jest jednym ze zmysłów człowieka, który rozwija się jako pierwszy. Hałas, jaki dziecko odbiera w brzuchu mamy, waha się nam od 30 do 75 dB. Ślimak, który jest częścią ucha wewnętrznego, dojrzewa już w 22 tygodniu ciąży, co umożliwia dziecku słuchanie głośnych szumów. 2 tygodnie później zaczyna odbierać już dźwięki otoczenia. Zdarza się jednak tak, że narząd słuchu nie rozwija się prawidłowo, a dziecko rodzi się z wadą słuchu, z wadą niedosłuchem. Wiemy, że słyszenie jest niezwykle cennym zmysłem dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, ale dla osób dorosłych także. Dzieci słyszą mowę, uczą się ją rozumieć na długo przed tym, jak same zaczynają mówić. Zmysł słyszenia jest niezbędny do nauki czytania, mówienia, czy zawierania przyjaźni, czy odkrywania dźwięków otoczenia. Problemy ze słyszeniem oczywiście mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać prawidłowy rozwój dziecka. Oczywiście wiemy, że kłopoty ze słuchem także mogą poważnie odbijać się na edukacji dziecka. Bo wyobraźmy sobie na przykład naukę języka polskiego czy języka obcego z zatkanymi uszami. W takiej sytuacji właśnie znajduje się dziecko z niedosłuchem. I nie ma ono szansy na to, żeby nauczyć się mówić poprawnie, jeszcze w tym bardzo takim naszym trudnym gramatycznie języku polskim, mając na starcie zmniejszoną liczbę i jakość komunikatów z otoczenia. Więc na co rodzice powinni zwrócić uwagę? Przede wszystkim takim alarmującym sygnałem dla rodziców powinny być sytuacje, w których dziecko na przykład podgłaśnia telewizor, czyli ogląda bajkę i nagle my słyszymy, widzimy, że ten telewizor dziecko podgłaśnia, jakby czegoś nie słyszało, tak? Również konieczność takiego kilkakrotnego powtarzania polecenia, zanim dziecko zareaguje. Mówi się potocznie, że no wszystko trzeba mu powtarzać ze 3 razy albo mówić do niego 3 razy. I wcale nie musi to być spowodowane tym, że dziecko jest nieuważne. Za tym może się kryć to, że dziecko nie słyszy w ogóle tych komunikatów albo nie dosłyszy tych komunikatów. Innym takim alarmującym czynnikiem są zniekształcenia mowy. Często zdarza się u dzieci, że mają wybiórcze uszkodzenie słyszenia pewnych częstotliwości, co powoduje, że dociera do nich taki zniekształcony komunikat. Dotyczy to właśnie tych już wcześniej wspomnianych wysokich częstotliwości. I tutaj dam jakby taki komunikat słowny, na przykład kaloryfer. Ale do dziecka, które ma trudności ze słyszeniem, może docierać wyraz nie kaloryfer, tylko kanonyfer. I taki dźwięk później dziecko powtarza w mowie. Rodzice martwią się wtedy, że ich dziecko ma problemy z artykulacją, że przekręca, mówi niewyraźnie i kierują się z takim dzieckiem, albo powinni się kierować z takim dzieckiem do neurologopedy bądź logopedy. I tam często okazuje się, że przyczyną tej nieprawidłowej artykulacji jest na przykład niedosłuch. Wiemy, że dziecko z niedosłuchem też może się izolować, tak? Od grup rówieśniczych. Czy w przedszkolu, czy w szkole. Bo zredukowane bodźce słuchowe niosą przede wszystkim mniej informacji, które może zapamiętać dziecko. Ponadto język też staje się uboższy w słownictwo, wskutek czego dziecko buduje jedynie proste konstrukcje gramatyczne. Do tego oczywiście dochodzą też problemy z koncentracją, problemy z czytaniem, problemy z pisaniem. Uczeń nie rozumie, co mówi na przykład nauczyciel na lekcji. Zaczyna się nudzić i tym samym odwraca uwagę innych uczniów, czyli zaczyna przeszkadzać na lekcji. I tutaj bardzo ważna jest rola nauczycieli i ważna jest ich czujność. Bo nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie uważają na lekcji. Są takie rozproszone, nie zawsze przynoszą zadania albo nie odpowiadają właściwie na zadanie, zadane pytanie. Na przykład potocznie mówi się od nich, że odpowiadali nie z gruszki, nie z pietruszki. I to powinno zaniepokoić nauczycieli. Dlaczego tak jest? Przyczyną może być fakt, że komunikaty właśnie słowne po prostu do dziecka nie trafiają, nie docierają. Zwróćmy uwagę, że jeżeli jesteśmy chorzy i mamy na przykład zatkane uszy, bolą nas te uszy, automatycznie informacje z zewnątrz nie docierają do nas w takich ilościach, jakie powinny docierać. I podobnie wygląda tutaj też sytuacja z niedosłyszącymi dziećmi. Często jest tak, że właśnie nauczyciel jako pierwszy może, tak powiedzmy, wyłapać niepokojące objawy u dziecka i zasugerować, że warto zgłosić się z nim do lekarza, otolaryngologa, aby wykonać badanie słuchu. Najczęstszą i taką najpoważniejszą przyczyną problemów ze słuchem jest przebywanie w hałasie. I to problem, który dotyczy zarówno nas samych, jak i naszych dzieci. Hałas powyżej 100 decybeli jest w stanie w ciągu kwadransa nawet nieodwracalnie uszkodzić nasz słuch. I takie przykładowe poziomy natężenia dźwięku to na przykład 10 decybeli to jest szept, 35 decybeli to cicha muzyka, 65 decybeli to już jest odkurzacz, 75 decybeli to jest samochód, ale klakson jest to już 80 decybeli. Przerwa w szkole jest od 90 do 110 decybeli. Poziom natężenia dźwięku na przykład na dyskotece to jest 120 decybeli, a wybuch petardy to jest 160 decybeli. Tutaj uwagę przykuwa ta przerwa w szkole 90 do 110 decybeli. Wiemy, jak to wygląda na przerwach, wiemy, jaki jest hałas i wiemy, jak ten hałas może wpływać na nasz słuch, zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Wydaje się, że też najczęstszą taką przyczyną niedosłuchu u dzieci jest przewlekłe wypsienkowe zapalenie ucha środkowego albo stany takie po ostrym zapaleniu ucha. Jest to przyczyna, którą można wyleczyć i leczenie oczywiście polega na stosowaniu odpowiednich środków farmaceutycznych. Ważne jest też tak, żeby zgłosić się z dzieckiem wcześniej do lekarza, żeby nie lekceważyć zapalenia ucha i ważne, żeby wtedy też sprawdzić, jaka jest przyczyna tego zapalenia ucha, na przykład wysiękowego, bo często jest tak, że za tym stoi na przykład przerost migdałka gardłowego. Zdarzają się też przypadki niedosłuchu wrodzonego, uwarunkowanego genetycznie, jednak one są zazwyczaj diagnozowane już we wczesnym okresie życia, przy takim badaniu przesiewowym noworodków w szpitalu. Zapraszam Państwa na przerwę, a po przerwie będę mówić, co robić, jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko może mieć problemy ze słuchem, jakie mamy rodzaje niedosłuchu i jak pomóc dziecku z deficytem niedosłuchu.
Witamy Ciebie, roku kochany. O cóż Cię prosić, nasz roku mamy? Czy o posadę dobrą, o złoto? My Cię prosimy, nasz roku, o to, byś przyniósł szczęście, byś przyniósł spokój całemu światu i ludziom wokół. By każdy dzisiaj znalazł wytchnienie razem z tą chwilą zegara brzmieniem. I żeby nastał pokój na ziemi i każdy z każdym szczęściem się dzielił. Witamy Ciebie z uśmiechem lata, abyś był dumny z naszego świata. I nim zostaniesz rokiem minionym, bądź z nas choć trochę zadowolony. A kiedy będziesz żegnał się z nami, będziesz z nas dumny, roku kochany. Czym Cię przywitać, roku kochany? Tu mamy placek, mamy szampany. Witamy Ciebie w smokingach, frakach, w dźwięku petardy z fajerwerkami. My Cię prosimy, nasz roku, o to, byś przyniósł szczęście, byś przyniósł spokój, by każdy dzisiaj znalazł wytchnienie razem z tą chwilą zegara brzmieniem. I żeby nastał pokój na ziemi i każdy z każdym szczęściem się dzielił. Witamy Ciebie z uśmiechem lata, abyś był dumny z naszego świata. I nim zostaniesz rokiem minionym, bądź z nas choć trochę zadowolony. A kiedy będziesz żegnał się z nami, będziesz z nas dumny, roku kochany.
Witam Państwa po przerwie. No to co zrobić, jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko może mieć problemy ze słuchem? To najważniejszym krokiem, z którym nie należy zwlekać, jest zgłoszenie się do specjalisty, do otolaryngologa albo audiologa. Lekarz w pierwszej kolejności będzie oglądał uszy za pomocą otoskopu czy wideootoskopu, sprawdza, czy nie ma tam stanu zapalnego, czy jakichś uszkodzeń, czy ciała obcego w przewodzie słuchowym lub na przykład zalegającej woskowiny. Jeżeli takie przyczyny zostaną wykluczone, to u pacjenta wykonuje się badanie słuchu. U dorosłych wykonujemy audiometrię tonalną, czyli podajemy sygnał, o poszczególnych wysokościach i natężeniu ducha pacjenta i on sam nam sygnalizuje, kiedy zaczął słyszeć najniższy próg dźwięku. Z kolei u dzieci korzystamy z badań obiektywnych, bo często dziecko nie potrafi współpracować i określić, kiedy zaczęło słyszeć ten najcichszy dźwięk. By wiarygodnie określić słuch u dzieci, stosuje się badania obiektywne, takie jak otoemisja akustyczna czy audiometria. I dziecko podczas takiego badania nie musi nic robić, wystarczy, że będzie siedziało spokojnie. I badający wkłada do ucha taki mały koreczek połączony z sondą i aparat sam wykonuje odpowiednie badania. Czas tego badania wynosi około 2 minut, ale istnieją też narzędzia diagnostyczne, jak potencjały wywołane z pnia mózgu. I mówimy tutaj często o ABR, które pozwala ustalić próg słyszenia nawet kilkudniowego dziecka. Jest to bardzo korzystne, ponieważ niekiedy mamy do czynienia z takim wrodzonym niedosłuchem, tak jak już mówiłam, i wczesne podjęcie leczenia daje dziecku szansę na rozwój mowy prawie równoczesne z rówieśnikami. Jakie mamy rodzaje niedosłuchu? To jest to niedosłuch przewodzeniowy i on dotyczy zmian zachodzących w obrębie błony bębenkowej lub ucha środkowego i polega na pogorszeniu się słuchu w zakresie takich niskich dźwięków. Mamy niedosłuch odbiorczy. Jest najczęściej takim naturalnym wynikiem starzenia się organizmu, w wyniku którego zanikają komórki słuchowe. I tu pogorszenie słuchu w zakresie jest wysokich dźwięków. Cierpiący na ten rodzaj niedosłuchu gorzej słyszą dźwięk dzwonka niż pukanie do drzwi. Jest jeszcze niedosłuch mieszany i oczywiście wiemy, że występuje w nim zarówno słuch odbiorczy, przewodzeniowy i może być w uchu wewnętrznym, jak i zewnętrznym przewodzie słuchowym. W literaturze wyróżnia się kilka też stopni niedosłuchu, zależnych od stopnia uszkodzenia narządu słuchu. I mówimy tutaj o lekkim upośledzeniu słuchu, czyli mówimy to od 0 do 20 dB, o umiarkowanym upośledzeniu słuchu od 20 do 40, o znacznie upośledzonym słuchu, czyli tutaj od 40 do 60 i tutaj mowa, powiedzmy, dziecko już nie nabywa umiejętności komunikacyjnych. Tu już trzeba dosyć głośno do dziecka mówić, żeby cokolwiek zrozumiało. I mamy jeszcze głębokie upośledzenie słuchu, gdzie jest od 60 do 80, gdzie mowa jest praktycznie niesłyszalna. Uszkodzenia powyżej 80 dB powodują, że nawet nie słyszymy krzyku. Jak pomóc dziecku z takimi deficytami słuchowymi? Znaczna część dolegliwości uszu może być w pełni wyleczona, jeśli chory wcześniej pojawi się w gabinecie u lekarza. Analogiczne jest to, że im dłużej rodzic będzie zwlekać z rejestracją takiej wizyty, że im później pójdzie do tego lekarza, tym większe mogą być problemy ze słuchem. Wystarczy je zlekceważyć, a rozwój dziecka ulegnie zaburzeniu. Czasami to zaburzenie jest trwałe. W przypadku stałego deficytu słyszenia specjalista zaproponuje najprawdopodobniej aparat słuchowy dla dziecka. Decyzja na ten temat jest podjęta przez specjalistę, który opiera się na wynikach badań. On uzależni ją od rodzaju niedosłuchu, jak również od jego stopnia. Aparat słuchowy można też otrzymać w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wymaga to wystawienia zlecenia na wyroby medyczne, co może zrobić laryngolog lub jakiś inny lekarz do tego uprawniony. I wiem, że takie aparaty są dofinansowywane. Jeżeli mały pacjent ma mieć implant słuchowy, to jego koszt w całości pokrywa NFZ. Poza oczywiście noszeniem aparatu słuchowego, dziecko potrzebuje opieki logopedycznej, ale też często i psychologicznej. W pierwszej sytuacji logopeda pomaga uporać się przede wszystkim z mową, z wymową. Uczymy dziecka nabywać umiejętności komunikacyjnych, bo często przy niedosłuchu, zaburzonym słuchu jest to zaburzone. Jeżeli chodzi o psychologa, to tutaj będzie on potrzebny, gdyż dziecko będzie musiało się odnaleźć w nowej sytuacji z przyzwyczajeniem do tego, że słyszy otoczenie i też z interakcjami społecznymi, jak zachowywać się na przykład w grupie rówieśniczej. Nowoczesne aparaty cechują się przede wszystkim niewielkimi rozmiarami i dużą wygodą, ale posiadacz może potrzebować czasu na przyzwyczajanie się do nowego elementu swojej codzienności. Specjalista powinien udzielić mu wsparcia i odpowiednio go przygotować do pójścia albo do szkoły, albo do przedszkola, po to, żeby lepiej funkcjonował w danym środowisku społecznym. Dziękuję Państwu za uwagę. Audycję prowadziła Anna Kurek przy udziale pana Józefa Zięby.